Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wita się Barbara Momot, witam Ojca Grzegorza, witam Ojcze. Po 5 tygodniach nieobecności, proszę Państwa, wakacji, mam nadzieję, że Państwo odpoczęli nie tylko fizycznie, ale też może emocjonalnie czy psychicznie, ale też myślę, co dla mnie akurat w tym oddaleniu od radia i w tym urlopie było ważne, przemyślenie pewnych spraw, czy złapanie dystansu do spraw, z którymi codziennie się borykamy, to jedna chyba z takich zalet urlopu. Jest dużo więcej, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić, bo dzisiaj będziemy mówić o demencji. Witam serdecznie pana Leszka Gugę, psychologa z Fundacji Razem Zmieniamy Świat. I jeszcze coś dalej, panie Leszku, jest. Razem Zmieniamy Świat, fundacja i związana
z toruńskimi zakładami materiałów podrunkowych. Fundacja Razem Zmieniamy Świat zajmuje się wsparciem przede wszystkim opiekunów nieformalnych, rodzin w opiece nad swoimi bliskimi, którzy z jakiegokolwiek powodu są niesamodzielni w mniejszym lub większym stopniu, ale też pracą z profesjonalistami, jak chociażby farmaceutami, pielęgniarkami, lekarzami w celu pomocy im współpracowania z rodzinami, przygotowywania rodzin do opieki nad swoimi bliskimi.
Tak, tu już w tych audycjach kilkakrotnie korzystaliśmy z pomocy Fundacji Razem Zmieniamy Świat, aby mówić o tej opiece długoterminowej i o wsparciu opiekunów przede wszystkim. A dzisiaj, panie Leszku, demencja. Ten temat pan zaproponował. Tak. I tak sobie pomyślałam, kiedy myślałam teraz ostatnio o tym temacie, to od razu skojarzyło mi się ten termin z osobami starymi, ale kiedy zaczęłam czytać, okazało się, że wcale to nie musi być taki jednoznaczny związek.
Faktycznie
czym
tak
jest demencja wobec tego?
Demencja przede wszystkim jest objawem. Bardzo często mówimy o tym, że ktoś choruje na demencję, natomiast współcześnie raczej mówi się o tym, że to, na co chorujemy, może spowodować, że będziemy mieli demencję. Więc choroba jest korzeniem, ale z tego korzenia jednym z objawów, który wyrasta, jest właśnie demencja. Demencję diagnozujemy wtedy, kiedy albo na przykład na skutek tomografii komputerowej widzimy, że w mózgu zaszły zmiany. Jeżeli te zmiany dotykają przynajmniej dwóch różnych obszarów, diagnozujemy wtedy demencję. Albo mówimy o demencji funkcjonalnej, kiedy obserwujemy osobę chorą, obserwujemy naszego bliskiego.
To najczęściej obserwujemy, prawda?
Tak, najczęściej obserwujemy i widzimy, że zachodzą zmiany w jej zachowaniu i w jej możliwościach.
Zresztą sami boimy się, kiedy zapominamy, kiedy właśnie gubimy się w przestrzeni, myślimy sobie, ojej, może to już demencja.
No właśnie, ale to też jest tak, że tak jak tych korzeni, tych chorób, które powodują demencję, może być wiele, tak też sama demencja występuje w wielu różnych rodzajach i niekoniecznie jej objawem muszą być zaburzenia pamięci. One zdarzają się.
Jakie są objawy demencji?
To będzie bardzo zależało od tego, jaka właśnie jest przyczyna. Najczęstszą przyczyną demencji jest choroba Alzheimera. Tak jak można by przypuszczać. I mniej więcej w zależności od źródła, jakbyśmy spojrzeli, mówi się, że tak od 50 do 70% przypadków demencji jest spowodowanych chorobą Alzheimera.
Choroba Alzheimera, która powoduje degenerację przewodnictwa. Tak, chyba, tak?
Dokładnie. Mhm. I tutaj faktycznie tymi najczęstszymi początkowymi objawami będą zaburzenia pamięci, ale w innych rodzajach demencji niekoniecznie one muszą się pojawić. Druga pod względem powszechności występowania jest tak zwana demencja naczyniowa. Związana z tym, że nasz mózg zostaje uszkodzony na skutek albo uszkodzeń, albo niewydolności naszego układu krwionośnego. Czyli na przykład na skutek niedotlenienia, na przykład na skutek udaru, na przykład na skutek mikroudarów, na przykład na skutek zawału serca. I wtedy te uszkodzenia mogą pojawić się w różnych obszarach mózgu, niekoniecznie związanych z pamięcią. Podobnie demencja może towarzyszyć na przykład chorobie Parkinsona. I wtedy ta demencja będzie objawiała się nie właśnie zaburzeniami pamięci, ale zaburzeniami i będzie potęgowała dokładnie objawy charakterystyczne dla choroby Parkinsona. Mhm. Albo na przykład demencja może mieć w pierwszej kolejności objawy emocjonalne. i osoby będą miały albo na przykład trudności z rozpoznawaniem emocji, albo co się często zdarza, trudności z pohamowaniem trudnych emocji, które one same przeżywają.
Niesamowite. Tego nie brałam pod uwagę, że jakieś takie emocjonalne problemy mogą być też spowodowane demencją.
Tak, jeżeli zostaje uszkodzona przednia część naszego mózgu, znajdująca się przy naszym czole, to właśnie uszkodzenie płatu czołowego będzie bardzo często objawiało się tym, że te zaburzenia będą emocjonalne. Też zresztą kolejna forma demencji, która w Polsce póki co nie jest zbyt często diagnozowana, to jest tak zwana demencja z ciałami Lewiego. I to jest forma demencji, która jest o tyle nietypowa, że ma bardzo falowy przebieg i osoba będzie wracała do stanu relatywnego zdrowia i będą pogłębiały się jej objawy i po pogłębieniu będzie ponownie wracała do dobrego funkcjonowania i później będzie wpadała znowu w okres, kiedy ta jej niesamodzielność będzie większa i ta zmienność tego, co jest w stanie zrobić, może być bardzo duża i to nawet niekoniecznie z dnia na dzień, ale nawet z godziny na godzinę. Zresztą ta na przykład forma demencji bardzo często wiąże się z halucynacjami, wiąże się właśnie z obwinianiem osób dookoła siebie o różne rzeczy, wiąże się ze złudzeniami, z fałszywymi wspomnieniami i osoba będzie fantastycznie funkcjonowała pod względem pamięci, natomiast niestety w miarę upływu czasu pozostałe funkcje tego, jak postrzega i rozumie świat dookoła siebie, będą podlegały coraz to większemu uszkodzeniu i zmienności.
To najbardziej jest kłopotliwe.
Dokładnie. I tak jak pani wspomniała, najczęściej kojarzymy demencję z osobami starymi. Faktycznie wiek jest główną przyczyną i takim głównym korelantem, który sprawia, że ta demencja tym z większym prawdopodobieństwem może się pojawić, im starsi jesteśmy. Ale może również dotykać osoby młode, a nawet bardzo młode. I mówimy wtedy o tak zwanej demencji o młodym początku lub wczesnym początku. I może pojawić się już u osób, które mają lat 40, 50, a czasami nawet młodszych.
A co można z tym robić? Czy najpierw może jak diagnozujemy? Pan powiedział o obrazowaniu mózgu. Ale co jeszcze? Bo chorobę Alzheimera rozpoznajemy przeważnie badając mózg po śmierci, prawda? Ale tutaj, co oprócz obrazowania mózgu, czy coś jeszcze możemy, jakoś możemy sprawdzić, że to są zmiany dementywne?
Jeżeli widzimy zachowania, które wzbudzają nasz niepokój, to ta ścieżka postępowania zawsze będzie zaczynała się od naszego lekarza rodzinnego, lekarza pierwszego kontaktu. Drugi krok może wyglądać już bardzo różnie, ale drugim krokiem będzie jakiś specjalista. Jeżeli możemy otrzymać skierowanie do lekarza geriatry, to on na pewno powie nam bardzo dużo na temat właśnie tego, jakie mogą być możliwe przyczyny i pokieruje dalszą diagnozą sytuacji. Takimi innymi specjalistami, do których można się zwrócić, do których skierowanie można prosić, będzie neurolog, będzie neuropsycholog, może być lekarz psychiatra, ale przede wszystkim ta trójka, czyli lekarz geriatra, lekarz neurolog i neuropsycholog, mogą pokierować nas w dalszej diagnozie. Ta diagnoza jest o tyle ważna, że z jednej strony nie jesteśmy w stanie wyleczyć demencji, nie jesteśmy w stanie odwrócić jej przebiegu, natomiast przy dobrze poprowadzonym leczeniu, przy dobrze poprowadzonej opiece jesteśmy w stanie utrzymać funkcjonowanie tej osoby zdecydowanie dłużej, tak, niż gdybyśmy tego nie zdiagnozowali, gdybyśmy nie zajmowali się leczeniem.
Dokładnie.
A zresztą jedna z najważniejszych osób zajmujących się tematem demencji, edukująca w temacie demencji na świecie, Tipa Snow, ma takie bardzo ładne powiedzenie, że dopóki nie ma leku, dopóty jest opieka. I to oznacza, że nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie tej demencji zatrzymać bądź odwrócić, jesteśmy w stanie pomóc tym osobom, wiedząc, czego możemy się spodziewać, w jaki sposób przygotować siebie do opieki, jak opiekować się nimi tak, żeby funkcjonowały w miarę możliwości jak najlepiej, tak długo, jak tylko będzie to możliwe.
Zaraz o tej opiece będziemy mówić, panie Leszku, ale myślę, że też warto byłoby powiedzieć, czy jakoś możemy się chronić przed dementywnymi zmianami. No, ja bym powiedziała zdrowe życie, zdrowy tryb życia, nie picie alkoholu, prawda? Tak, proszę.
I dokładnie taka będzie odpowiedź. Aha. To jest tak, nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej pewności, bo tak jak opowiadaliśmy przed chwilką, skoro demencja jest objawem, a jej przyczyną jest jedna z wielu, wielu chorób, na ten moment diagnozuje się prawie 100 różnych form demencji, więc to jest ogrom. Ale tak jak różne mogą być przyczyny, no to możemy niektórym z nich przeciwdziałać, niektóre nas niestety zaskoczą, kiedy u nas się pojawią, ale takie ładne powiedzenie to jest takie, że zdrowie serca jest zdrowiem mózgu, więc biorąc pod uwagę to, że drugą pod kątem popularności, częstości występowania jest ta demencja naczyniowa, to wszystkie te rzeczy, które działają na zdrowie naszego serca, będą wpływały na to, że jest mniejsza szansa, że ta demencja naczyniowa u nas wystąpi.
To, co przed chwilą pan powiedział, powinien pan powiedzieć jakimś, nie wiem, głośno, czy jakoś bardziej. Proszę jeszcze raz to wyartykułować, jasne, bo to jest niezwykle ważne.
Wszystko to, co sprawia, że nasze serce będzie zdrowsze, zmniejsza szansę na to, że w naszym mózgu nastąpią zmiany lub uszkodzenia, które później mogą powodować demencję. Czyli to będzie dieta, to będzie ruch, to będzie unikanie alkoholu, to będzie unikanie papierosów. Wszystko to, czym myślimy, że szkodzi naszemu sercu, w drugiej kolejności będzie też szkodziło naszemu mózgowi, a to zmiany w naszym mózgu i to, że nasz mózg choruje, jest podstawową przyczyną, a właściwie jedyną przyczyną pojawienia się demencji.
Chciałam, żeby pan to jakoś tak podkreślił jeszcze raz, bo przeważnie myśli się, jeżeli jakoś tak radzimy komuś, czy szczególnie naszym może starszym członkom rodziny, to myślimy o aktywności. Myślimy, a zajmij się czymś, czy poczytaj, czy nie odkładaj czytania, bo jesteś już osobą starszą. Właśnie rób to, co robiłaś do tej pory. Myślimy, że ta aktywność jak gdyby intelektualna jest takim powodem, może spowolnić te sprawy degeneracyjne mózgu. A pan mówi o czymś, co jest podstawowe właściwie.
Tak, ale to będzie faktycznie jakby druga gałąź tego, jak możemy o siebie zadbać. I to zachowanie aktywności jest bardzo ważne, to utrzymanie aktywności jest bardzo ważne. I jeżeli tylko będziemy angażowali siebie w zajęcia, które sprawiają, że musimy włożyć w nie wysiłek, zarówno fizyczny, jak i intelektualny, to są to rzeczy, które mogą w jakiś sposób pomóc nam utrzymać sprawność. To będzie szczególnie ważne w sytuacji, kiedy już wiemy, że u naszego bliskiego albo u nas samych pojawiają się pierwsze symptomy i pojawia się właśnie to niestety ograniczenie naszych możliwości. Wtedy ta aktywność staje się szczególnie ważna. I teraz bardzo często, kiedy myślimy o aktywności osób, na przykład z chorobą Alzheimera, to myślimy o tym, że musimy dawać im ćwiczenia, musimy dawać im zadania. I bardzo często będą to zagadki, bardzo często będą to krzyżówki, będą to zajęcia polegające na przykład na układaniu puzli.
Edukacyjne,
dokładnie. Mhm. Ale dużo ważniejsze od nich, one nam się też przydadzą na późniejszym etapie choroby, ale tak długo jak
albo jako możliwe, dodatek do czegoś albo jako podstawowego. Dodatek,
tak, ale właśnie tym czymś podstawowym jest znalezienie rzeczy w naszym codziennym funkcjonowaniu, w których ta osoba będzie mogła uczestniczyć, będzie mogła robić je samodzielnie, albo będzie mogła nam pomóc. Bo jeżeli, dajmy na to, przez całe swoje życie byłem na przykład księgowym i zajmowałem się pilnowaniem całych rzędów i rzędów cyferek, to po czymś takim, jakim wyzwaniem będzie dla mnie krzyżówka, jakim ćwiczeniem dla mnie będzie krzyżówka. I jeżeli będę w stanie znaleźć rzeczy, które faktycznie
i
są
intelektualnie i psychicznie, prawda? No bo teraz mam jeszcze spore zasoby sprawności, jak ktoś każe mi układać puzzle, a mógłbym pomóc w czymś innym, prawda?
To jest w ogóle rzecz, którą bardzo często widać, że kiedy już wiemy, że niestety naszemu bliskiemu dolega jakaś forma demencji, to bardzo często widzimy chociażby na spotkaniach z rodzinami, że rodziny bardzo często zakładają, że to teraz będzie już potrzebować pomocy we wszystkim. A z jednej strony zaczynamy wyręczać te osoby, a z drugiej strony właśnie dajemy im takie zadania, które są zadaniami bądź co bądź dla dzieci. Natomiast jeżeli będziemy w stanie znaleźć rzeczy, które z jednej strony są dla nich faktycznym wyzwaniem, a nie ułożeniem puzli z krasnoludkami, a z drugiej strony, w których będą widzieli, że to, co robią, ma sens.
Służy komuś,
bo
tak.
Kiedy ułożymy puzzle, no to ułożone wrzucimy z powrotem tak. do pudełka. Nie zrobiłem nic, co ma znaczenie. Natomiast jeżeli będą w stanie nam pomóc w przygotowaniu obiadu, będą w stanie nam pomóc w poskładaniu prania, będą w stanie nam pomóc w porządkach, to są to czynności o niebo bardziej skomplikowane od wypełnienia jakiejkolwiek krzyżówki, a z drugiej strony widzą wtedy,
sens.
Że dokładnie widzą, że ich wysiłek ma sens. Tak. I to jest też coś, co będzie angażować.
No i jeszcze nawiązuje się relacja z drugim człowiekiem, prawda? Nie jest to praca, mogę przy puzzlach czy przy krzyżówce mogę siedzieć sam.
Tak, a tutaj to poczucie, że jestem pomocny, jestem potrzebny i robię coś, co ma znaczenie, nie tylko będzie jako aktywność wpływało na to, że ta choroba będzie postępowała wolniej, taką mamy przynajmniej nadzieję, ale również na to, że łatwiej będzie znaleźć motywację do tego, żeby pomagać dalej, bo to, co robię, widzę, że jest potrzebne innym ludziom, a to jest bardzo, bardzo ważne. Zresztą jest takie zdanie, które moim zdaniem bardzo dobrze oddaje sedno tego problemu, że to nie jest życie, kiedy jestem osobą, którą tylko należy się opiekować. I żeby życie miało sens, musimy mieć rzeczy, które robimy, które widzimy, że mają
które
znaczenie.
Robimy też dla kogoś.
I dokładnie. To, że robimy to dla kogoś, to, że pomagamy komuś, będzie czymś, co dla bardzo wielu osób będzie miało faktycznie duże znaczenie.
Mamy wtedy jakieś poczucie zakotwiczenia w życiu.
Tak.
Oprócz tego
tak,
podstawowego poczucia sensu.
A to jest właśnie ten kłopot, że to zakotwiczenie jest czasami łatwo stracić, bo jeżeli ten nasz bliski, ten nasz chory zostanie zamknięty w swoim pokoju i będzie widział innych domowników tylko wtedy, kiedy do jego pokoju przychodzą. Co prawda na późniejszym etapie choroby będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, ale tak długo jak możemy sprawić, żeby przebywał z nami i był nam pomocny, będziemy w stanie być może wpłynąć na to, że ta choroba będzie postępować wolniej niż gdybyśmy tego nie zrobili. A biorąc, że nie mamy jeszcze leku, to musimy próbować rzeczy, które sprawiają, że szanse są po naszej stronie.
Tak, to co pan powiedział, no dużo tutaj można byłoby jakieś jeszcze wątku wysnuwać, ale myślę, że też ważne byłoby, żeby może rozwinąć taką myśl, że jednak my nie jesteśmy przygotowani do bycia z osobami z demencją. No bo w takiej sytuacji rodzinnej, kiedy nasz starszy, załóżmy, prawda, członek rodziny sprawia jakieś problemy w komunikacji, prawda? No to wtedy, kiedy jest jakieś szersze spotkanie rodzinne, no to on zostaje w swoim pokoju, prawda? I w ten sposób nikt się nie uczy bycia z tą osobą. Jak można przygotować się do bycia z osobą z demencją?
To jest coś, do czego będzie trzeba się uczyć i do czego trzeba się przygotować właściwie przez cały czas. Bo w miarę jak ta choroba postępuje, będą zmieniały się wymagania, będą zmieniały się potrzeby osoby, którą się opiekujemy. Powód, dla którego ta diagnoza jest bardzo ważna, to wiedząc, z jakim rodzajem demencji mamy do czynienia, będziemy wiedzieli, co zmienia się w naszym bliskim, co będzie dla niego trudne, co będzie dla niego niemożliwe, a co my będziemy musieli robić, żeby w jakiś sposób pomóc mu poradzić sobie z tymi deficytami, które u niego się pojawiają. I teraz na przykład właśnie korzystając z tego przykładu, tego bycia z rodziną.
Bycia to, codziennego w domu.
Tak. To bardzo wiele rodzajów demencji będzie zmieniało nasze postrzeganie, znaczy będzie zmieniało postrzeganie świata przez chorego, przez osobę żyjącą z demencją, bo właściwie teraz nie mówi się o osobach z demencją jako osobach chorych, tylko jako osobach albo żyjących z demencją, albo jako osobach zmagających się z demencją. Mhm. Chore są na coś innego, natomiast demencja jest objawem tej choroby.
Różnych, tak.
Tak. I teraz bardzo właśnie częstym objawem jest to, że zmienia się nasze widzenie, i zmienia się nasze słyszenie. I ta zmiana widzenia jest taka, że bardzo często myślimy o tym, że widzimy oczami. Natomiast oczy są troszeczkę tak jak soczewka i dopiero to mózg przetwarza ten obraz, który widzimy na rzeczy, które są dla nas zrozumiałe. I bardzo często w wielu rodzajach demencji to uszkodzenie mózgu sprawiają, że osoba zaczyna na przykład widzieć inaczej albo słyszeć inaczej. Na przykład nasza mowa jest przetwarzana przez dwa różne ośrodki. Jeden z prawej strony, drugi z lewej strony. I na przykład ten z prawej strony odpowiada za to, jak rozumiem rytm mowy, jak rozumiem ton głosu, jak interpretuję to, czy ten, kto do mnie mówi, jest spokojny, czy też jest zdenerwowany. Jeżeli ten ośrodek zostanie uszkodzony, to będę miał trudności na przykład z znalezieniem tego, gdzie jedno słowo się zaczyna, gdzie drugie słowo się kończy. A z lewej strony na przykład siedzi nasz język. I siedzi to, że rozumiem słowa bardzo trudne i bardzo proste. Jeżeli na przykład ten ośrodek zostanie uszkodzony, to znaczy, że będę bardziej wyczulony na to, jak pani do mnie mówi. Czy mówi pani do mnie cicho, głośno, spokojnie, czy jest pani zdenerwowana, ale będę miał trudności z zrozumieniem słów, albo odwrotnie. Mhm. I teraz to, że zrozumiemy, przez jakie zmiany ten nasz bliski przechodzi, pozwoli nam się do niego dopasować. I o ile to przebywanie z ludźmi na początku może być bardzo ważne, to w większości demencji przychodzi taki moment, że ten spokój dla chorego staje się bardzo bliski, bardzo ważny, biorąc pod uwagę, że może mieć właśnie trudności z rozróżnianiem słów, z wieloma sygnałami, które do niego docierają naraz, to nagle okaże się, że spędzenie czasu z rodziną, gdzie ma 5 różnych głosów i każdy z tych głosów robi coś innego, może być dla niego doświadczeniem bardzo trudnym, bardzo stresującym. I trzeba być na to wrażliwym. Jeżeli widzimy, że nasz bliski na przykład podczas spotkania z rodziną wyraźnie się denerwuje.
Tak, właśnie niespokojny jest.
To może być taki moment, kiedy jednak lepszym rozwiązaniem może być to, że na przykład kontakt jeden na jeden. Często myślimy, że dajmy na to, nie wiem, chrzciny, ślub są tak ważnym wydarzeniem, że możemy tego naszego chorego wziąć, no bo na pewno chciałby wziąć w tym udział. Ale na pewnym etapie choroby to doświadczenie otoczenia innymi ludźmi będzie na tyle trudne, że lepszym rozwiązaniem będzie usiąść z nim jeden na jeden i opowiedzieć mu, jak było. Mhm. Pokazać mu zdjęcia, nagrać film telefonem, pokazać ten film.
Bo może czuć się zagubiony w wielości bodźców. Tak?
Dokładnie. I właśnie oszczędzić mu tego zagubienia. I im późniejszy etap choroby będzie, tym ten kontakt jeden na jeden będzie stawał się coraz ważniejszy.
Mhm. Co jeszcze można zrobić w życiu, w mieszkaniu, żeby ułatwić osobie z problemami demencji funkcjonowanie?
Tych rozwiązań będzie stosunkowo dużo, ale nie tylko, zaraz powiem właśnie o kwestiach mieszkaniowych, ale na przykład jeszcze z takich rzeczy, w bardzo wielu rodzajach demencji zmienia się pole widzenia osoby. I tak jak my teraz widzimy to bokiem, kątem oka widzimy rzeczy, które są po lewej, po prawej stronie. Natomiast postępowanie demencji bardzo często zaczyna zwężać nasze pole widzenia.
Zawężać.
I to, co się pojawia, to to, że na późnych jej etapach wrażenie może być trochę tak, jakbyśmy przyłożyli sobie zwinięte dłonie do oczu i patrzyli przez lornetkę, albo nawet właśnie tak zwane widzenie lunetowe, że tylko jedno oko dominujące widzi, ale też bezpośrednio przed siebie. I zmiana, jaką to powoduje, nie tylko to, że chory oczywiście widzi mniej, osoba żyjąca z demencją widzi mniej, ale ta zmiana będzie polegała też na tym, że na przykład zdecydowanie łatwiej jest taką osobę zaskoczyć lub przestraszyć. Kiedy pochylamy się na przykład nad kimś, dotykamy jego ramienia i pochylamy się do jego twarzy, to jest troszeczkę tak, jakby ta twarz wzięła się znikąd. Zaskakuje nas, bo ktoś nie miał szansy zobaczyć, że się zbliżamy, albo usłyszeć, że się zbliżamy.
To jak?
I wtedy tak naprawdę troszeczkę musimy, przepraszam za porównanie, a jak taki tygrys okrążający ofiarę.
Troszkę spróbujmy, po aktorsku
tak,
też,
i spróbujmy pojawić się przed tym naszym bliskim z większej odległości, z przodu. Mhm. Czyli nie podchodźmy bezpośrednio do niego. Podejdźmy łukiem, stańmy daleko od niego, pochylmy się tak, żeby widział naszą twarz na wysokości jego oczu.
Tak, troszeczkę jak kontakt z osobą niedosłyszącą, tak?
Dokładnie tak. Skoro
żeby widziała twarz, żeby...
Nie będziemy wtedy dla niej zaskoczeniem, nie przestraszymy jej, bo skoro nas nie widział, nie słyszał, to tak jakby ktoś nas nagle dotknie ramienia od tyłu. My się przestraszymy, będąc osobami zdrowymi i to będzie tylko i wyłącznie spotęgowane. Więc to, żeby unikać zaskoczeń, jest bardzo, bardzo ważne. W miarę postępu demencji też coraz silniejsze stanie się przywiązanie do nawyków, do regularności.
Pewnego.
Dokładnie, do porządku.
W sensie nieporządku, tylko
tak, nieporządku czystości,
tak,
tylko porządku, że wszystko jest ułożone
w określonych sposób.
W określony sposób, w określonych porach. I teraz warto jest obserwować to, w jaki sposób nasz bliski się zachowuje. Na przykład w chorobie Alzheimera bardzo częstym objawem jest to, że mówi się o tak zwanym przeniesieniu w czasie. Czyli, że osoba chora po pierwsze nie ma świadomości zmian, w których w niej następują. I może być bardzo długo przekonana, że wszystko z nią jest w porządku, że wszystko pamięta, wszystko rozumie, a to ludzie dookoła niej zaczęli zachowywać się nagle dziwnie. Ale z drugiej strony postępująca choroba często nas samych cofa w czasie i możemy być na przykład przekonani, że kiedy mamy lat 80, jest 40 lat wcześniej, jesteśmy młodą osobą, nasze dzieci mają kilka lat i skoro myślę o tym, że moja córka, mój syn mają lat 7, 8 i pewnie po południu wrócą ze szkoły, to nie będę rozpoznawał tej 30-letniej osoby, która mówi, że jest moją córką. W momencie, kiedy patrzę w lustro, widzę w nim starą osobę, której nie znam, bo przecież ja mam lat 40 kilka, 30 kilka.
Pytanie, a kim ty jesteś?
No właśnie.
Na które skarżą się osoby bliskie.
I jest to pytanie, a kim ty jesteś? I teraz często naszą intuicją jest to, że myślimy, że możemy nauczyć tego naszych bliskich i trochę ich sprawdzamy. I przychodzimy i robimy, a wiesz, kim jestem? Natomiast to może być trudne doświadczenie, bo to tak jakby podeszła do nas obca osoba na ulicy i zapytała, kim ty jesteś. Nie mam pojęcia. W związku z tym nie testujmy naszych bliskich, tylko kiedy przychodzimy do nich, to mówmy,
że ja jestem.
To mówmy, nazywam się Leszek, tak. Jestem twoim synem.
Tak.
Ale jeśli na przykład widzimy, że ta osoba nie rozpoznaje w nas tego naszego syna, to na pewno to jest dla nas bardzo trudne doświadczenie. Ale pamiętajmy, że nie mówi tego nasz bliski, tylko to powoduje to, choroba. Że jej mózg jest chory. To choroba nie rozpoznaje w nas syna, więc wtedy po prostu mówmy, nazywam się Leszek, nazywam się Ania i chcę ci pomóc.
Ale panie Leszku, to bardzo ważne, bo mamy taką tendencję. No ale powiedz. Tak. I pytamy naszą babcię właśnie, odpytujemy ją i ona, widzimy na twarzy, ja wielokrotnie widziałam takie sytuacje, widzimy bezradność.
Tak jest, a kiedy jesteśmy chorzy, to tak jakby ktoś nam dawał zadanie, którego nie możemy zrealizować.
Wykonać,
tak jak mówiliśmy o tej demencji o wczesnym początku, to osoby właśnie chorujące na demencję o wczesnym początku bardzo często są niewiarygodnym źródłem wiedzy dotyczącym tego, jak czują się osoby chore, bo bardzo często zaczynają chorować osoby, które są jeszcze bardzo aktywne zawodowo. I ostatnie lata to jest wysyp i materiałów filmowych, i książek pisanych przez osoby, które są na wczesnym, średnim etapie choroby i opisują, jak widzą inaczej, jak rozumieją inaczej, co przysparza im trudność. I właśnie od nich chociażby mamy tą informację dotyczącą tego, że nie testuj mnie, bo to tak jakby ktoś, kto nigdy w życiu nie wspinał się, dostał nagle zadanie wejdź na tą ściankę. I rzucamy wyzwanie, którym te osoby czują, że nie mogą sprostać. Więc zamiast je sprawdzać, pomagajmy im rozumieć.
Tak. Odnaleźć się, tak. Jeszcze ja z uporem maniaka, to może za dużo powiedzieć. Wracam do tej sytuacji domowej, tak. O którym rozmawialiśmy przed audycją, bo to może komuś pomóc o organizacji otoczenia łazienki. Tak. Czy
jak najbardziej. To właśnie, że mamy możliwość z jednej strony zobaczenia chociażby na skutek właśnie tomografii tego, jak mózg osoby chorej się zmienia i wiemy, które ośrodki zostają uszkodzone. Z drugiej strony to, że mamy okazję posłuchać, przeczytać, co czują osoby chore, pozwala nam zrozumieć to, jak inaczej widzą świat dookoła siebie. I to znaczy nie tylko to, że możemy dopasować naszą opiekę, a możemy dopasować otoczenie dla nich. Czyli na przykład wiemy to, jak ważne dla osób chorych jest światło. I teraz światło z jednej strony jest tym, co pozwala im zorientować się w przestrzeni. Więc na przykład, kiedy nasz bliski budzi się w nocy i krąży po domu, to bardzo często dlatego, że ma jakąś potrzebę. Może być głodny, może chcieć udać się do łazienki.
Do toalety, tak.
Ale bardzo często objawem demencji jest to, że mam trudności w zorientowaniu się w przestrzeni. Więc kładąc
krąży,
się...
Krąży biedny, krąży i nie wie.
I teraz pytanie, gdzie jest kuchnia, gdzie jest łazienka? Tak. Bo wszystkie drzwi przecież wyglądają dokładnie tak samo. I kiedy kładziemy się spać, możemy zostawić zapalone światło na przykład w łazience i zostawić uchylone drzwi. I wtedy nawet kiedy nie pamiętam, gdzie jest łazienka, to mogę zobaczyć przez uchylone drzwi
tak,
że... przy zapalonym świetle, że tam jest toaleta, tak. Tam jest umywalka. Mhm. To jest to, czego szukam. Mhm. Możemy na przykład, kiedy częstym objawem, czasami, który jest opisywany w różnych historiach, czasami jako wspomnienie, czasami jako anegdota, jest to, że na przykład osoby zaczynają odkładać rzeczy w dziwne miejsca. Przysłowiowe położenie butów w lodówce na półce, czy też chowanie jedzenia i zbieranie tego jedzenia. To znowu znalezienie właściwych miejsc na różne rzeczy. Czyli na przykład możemy na szafki, na drzwi w szafkach nakleić obrazki albo zdjęcia. Możemy na przykład otworzyć szafkę, zrobić zdjęcie, co jest w środku i później to zdjęcie nakleić na drzwi. I wtedy patrząc na drzwi wiesz, że tutaj są kubki i talerze. Na lufce możemy nakleić właśnie zdjęcia albo rysunek jedzenia, tutaj znajdziesz jedzenie. Na szafce z ubraniami możemy nakleić zdjęcia właśnie twoich ubrań, to tutaj je znajdziesz. I takie proste rzeczy pomogą właśnie, kiedy nie pamiętam, gdzie coś jest, to zobaczę, że to jest w cudzysłowie przez zamknięte drzwi, przez zasuniętą szufladę. I bardzo podobnie w związku z tym, że pojawia się to zagubienie w czasie, to, że mogę czuć się osobą młodszą, to 40 lat wcześniej mieszkałem kompletnie gdzie indziej, w innym mieście. I teraz osoba może na przykład zamieszkać ze swoją córką, ze swoim synem, z jego rodziną, ale może mówić, że chce wrócić do domu, chce iść do domu. I rodziny bardzo często tłumaczą, to jest twój dom, teraz tutaj mieszkasz. Ale
to nie jest przekonujące dla tej osoby.
Po pierwsze, to nie jest przekonujące, ale po drugie to jest też to, że jeżeli nasza mowa zostaje właśnie uszkodzona, zubożona, to pod słowem dom może kryć się bardzo dużo rzeczy. Mogę nie znać już słów na wiele rzeczy, ale dom może dla mnie oznaczać, że dom jest miejscem, gdzie faktycznie mieszkałem, ale dom może oznaczać, że tęsknię za swoją rodziną. Dom może oznaczać, że jestem głodny, bo zawsze dom był miejscem, gdzie jadłem obiad.
A więc nie rzucać, mówiąc potocznie, haseł?
Nie rzucać haseł, tylko zapytać, co chcesz w tym domu dostać? Opowiedz mi o swoim domu. I teraz, jeżeli na przykład ktoś nam zaczyna opowiadać o domu i zacznie mówić o rodzinie, to znaczy, że tęskni za bliskimi. I wtedy my wiemy, że tą bliskość musimy spróbować mu jakoś zapewnić. Tak. Jeśli mówi o tym, że w domu gotował, jadł, pił, to wiemy, że może być głodny i że w takim razie może pora spróbować tą osobę nie tyle nawet nakarmić, tylko zachęcić do jedzenia, dać jej coś do jedzenia. I kiedy słyszymy coś, co wiemy, że jest nieprawdą, nie tłumaczmy, że to jest nieprawda, tylko zapytajmy, dlaczego tak myślisz?
Wejdźmy,
co czujesz?
W to, jak gdyby,
i
tak.
Dokładnie, nie możemy tej osobie zajrzeć do
ale
głowy.
Panie Leszku, tak sobie już musimy kończyć rozmowę
właśnie,
w studiu,
bo
tak,
bardzo szybko.
Ale pomyślałam sobie, o czym już wiele razy mówiliśmy, jak bardzo trzeba być przygotowanym do towarzyszenia osobie z dementywnymi już problemami.
I to przygotowanie przyjmie przynajmniej parę postaci. Z jednej strony im więcej będziemy czytać, im więcej będziemy starali się dowiedzieć, chociażby od innych osób, które opiekują się swoim bliskim z demencją, to będziemy wiedzieli, co możemy spróbować zrobić, w jaki sposób postąpić. Ale z drugiej strony jedną z najtrudniejszych rzeczy jest to, że patrzymy na to, jak nasz bliski się zmienia. I teraz rzeczą, która wiem, że łatwo jest powiedzieć, że trzeba sobie wytłumaczyć, ale taką rzeczą, którą trzeba próbować sobie powtarzać, to jest to, że wszystkie te trudne momenty, wszystkie te zmiany, które następują, nie są zmianami, które następują w moim bliskim, nie są zmianami, które są jego winą, tylko że to choroba zmienia mojego bliskiego. I trudno jest nie brać do siebie tego, kiedy nasza mama, nasz tata, nasza babcia, nie pamięta
ciężka,
już jak się nazywamy,
ciężkie doświadczenie,
ale to nie jest jej wina i to nie jest to, że nasza babcia nie rozpoznaje naszego imienia, nie rozpoznaje nas, tylko to choroba sprawia, że już nie pamięta naszego imienia.
Wasza fundacja przygotowuje opiekunów do sprawowania, do bycia takiego bliskiego z osobami z problemami czy Alzheimera, czy dementywnymi. Ostatnio przygotowujecie nawet poradniki, no, po tych poradnikach dotyczących opieki nad osobą z chorobą Alzheimera już mówiliśmy. Już tam było chyba z dwa wydania, prawda?
Tak.
Jakieś były zmiany również małe. Ale teraz przygotowujecie poradnik na temat demencji.
Tak, dokładnie.
Proszę o tym troszkę.
Powód, dla którego właśnie chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o demencji, to dlatego, że chciałbym słuchaczom powiedzieć o dwóch rzeczach. Z jednej strony, tak jak nasza fundacja dotychczas wydawała bezpłatny poradnik, jak opiekować się osobą niesamodzielną w domu, który dotyczył opieki, niezależnie od tego, jaka była przyczyna niesamodzielności, za dwa tygodnie od teraz, 20 września, premierę będzie miał drugi poradnik, który wydajemy, również bezpłatny, 130-stronicowa książeczka pod tytułem Co warto wiedzieć o chorobie Alzheimera i innych formach demencji. I opisuje on nie tylko właśnie to, jak różne są formy, objawy demencji i czego w różnych rodzajach demencji możemy się spodziewać, co będzie się w naszym bliskim zmieniać, ale dotyczy właśnie tego, jak w różnych formach demencji możemy zapewniać naszemu bliskiemu opiekę. opiekę, ale też jak możemy zadbać w cudzysłowie sami o siebie i w jaki sposób przygotować się na zmiany i w jaki sposób nie tylko czerpać wiedzę, ale próbować poradzić sobie z tym dużym jednak obciążeniem, bardzo często emocjonalnym, które choroba powoduje.
Musimy pamiętać, że... Ojej, przepraszam, proszę skończyć.
Jeśli tylko chcieliby Państwo ten poradnik zamówić, mogą Państwo albo zadzwonić pod numer fundacji. To jest numer 801-105-555. Powtarzam, 801-105-555. Albo wejść na stronę internetową damymyślnikradę.info. damymyślnikradę.info. I mogą Państwo zamówić ten poradnik już dzisiaj. Natomiast zostanie on do Państwa wysłany właśnie 20 września. Więc mamy nadzieję, że w ciągu 3-4 tygodni będzie już w Państwa rękach. A z drugiej strony, jeżeli ktoś z Państwa jest w Toruniu, w pobliżu Torunia, albo chciałby do Torunia przyjechać, to 18 września organizujemy również bezpłatną konferencję, spotkanie właśnie z jedną z najważniejszych osób uczących na temat demencji, Amerykanką Tipą Snow, i będzie ona prowadziła całodniowy wykład właśnie mówiący o takich rzeczach, jakich ja Państwu dzisiaj opowiadam. To będzie organizowane w Centrum Koncertowo-Kongresowym Jordanki w Toruniu. I jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zapisać, to mogą się Państwo zapisać albo właśnie dzwoniąc na numer fundacji, albo rejestrując się na stronie internetowej damymyślnikrady.info. Spodziewamy się około 1000 gości. Na ten moment mamy już niecałe 100 wolnych miejsc, ale jeśli ktoś z Państwa chciałby się zapisać, to jak najbardziej zapraszamy. Będzie to pierwsza okazja w Polsce, żeby posłuchać osobiście Tipy Snow, i ona w sposób, który jest z jednej strony niesamowicie prosty i klarowny, ale z drugiej strony bardzo inspirujący, tłumaczy właśnie tego, jak możemy zaopiekować się naszymi bliskimi, w jaki sposób z tą opieką możemy sobie poradzić. Także zapraszamy Państwa do Torunia 18 września i mogą Państwo do nas zadzwonić albo po poradnik, albo się zapisać. Nasz numer telefonu to 801-105-555.
Ja myślę, Panie Leszku, gdyby nasi radiosłuchacze nie zapamiętali, no mogą wejść na stronę internetową waszej fundacji, tak, i znajdą tam te wszystkie informacje na pewno. Tak?
Dokładnie tak.
Ja panu przez chwileczkę chciałam przerwać, bo chciałam powiedzieć, co jest takie oczywiste, że musimy my jako opiekunowie dbać o siebie, dbać przede wszystkim o wiedzę, o rozszerzanie swoich informacji, swojej wiadomości, ale też o siebie jako osoby, o swój dobrostan fizyczny, psychiczny, bo od tego zależy los osoby, którą się opiekujemy. Musimy o tym pamiętać. Prawda? To jest chyba i dlatego te spotkania wasze i poradniki.
Rzecz, którą chciałbym podkreślić, to to, że postęp demencji może być bardzo, bardzo różny. Przejście od pierwszego do ostatniego etapu czasami będzie trwało 2 lata, czasami będzie trwało lat 10. Nie wiemy, w jakim tempie demencja będzie postępować. I w związku z tym bardzo wielu opiekunów zakłada, że póki co daje radę, póki co jakoś sobie z tym wszystkim radzę i poproszę innych o pomoc wtedy, kiedy będę czuł, że tego jest już dla mnie za dużo. Ale to, do czego nieodmiennie zachęcamy na spotkanie z rodzinami, to kiedy tylko właściwie dostajemy diagnozę, kiedy tylko widzimy, że coś zaczyna się dziać, to
informujmy rodzinę.
Próbujmy wciągnąć każdego, kto tylko chce pomóc.
Nie jest żaden wstyd, że nasza bliska osoba...
I teraz z jednej strony to nie jest wstyd, ale z drugiej strony też w ramach dbania o siebie próbujmy porozumieć się z naszą rodziną. Nie
Panie
na zasadzie
Leszku.
Pomogę, kiedy będę mógł, tylko umówimy się, że na przykład spróbuj być co czwartek u mnie. Spróbuj co czwartek pomóc w opiece, po to, żebyśmy widzieli, że w czwartek mamy co tydzień te kilka godzin, kiedy możemy odpocząć. Te kilka godzin, kiedy nie musimy się martwić, co się dzieje z naszym bliskim, bo wiemy, że zajmuje się nim ktoś z naszej rodziny. Im więcej osób wciągniemy, tym ten ciężar na więcej osób się rozłoży.
A założenie, myślę, Panie Leszku, myśmy w maju rozmawiali o tym, prawda? Ale założenie powinno by chyba być takie, bo podstawa naszego myślenia, podstawa naszej proszenia bliskich, że przecież nasi bracia czy siostry równie tak jak my kochają naszą mamę czy tatę, prawda? Nie tylko my kochamy. Panie Leszku, kończymy na rozmowę w studiu. 43 minuty po 13 oddajemy głos radiosłuchaczom, jeżeli zechcą Państwo z nami rozmawiać. Rozmawiamy dzisiaj o demencji. Gościem jest pan Leszek Gługa, psycholog z Fundacji Razem Zmieniamy Świat. 655-23-56 to numer kierunkowy do Torunia. 536-600-100, 536-600-200, telefony w naszej rodzinie, telefonia w naszej rodzinie i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48-56 kierunkowy, 655-23-33, 655-23-66. Jeżeli Państwo zechcą do nas zatelefonować, to jesteśmy do dyspozycji. Słuchamy, halo.
Szczęść Boże,
Wita. Witamy Panią.
W Wrocławiu. Właśnie przeszłam dwie operacje mózgu i właśnie wszystko, co powiedział psychiatra, pan doktor, to właściwie ma objawy i ja, i również moja mama, bo też przeszła taką operację. Ja, co prawda, mieszkam sama. Jak sobie pomóc? Bo niestety zostałam sama. No, stało się, jak się stało, ale... Wszystkie lekarze, psychiatrzy, inni dają mi leki, gdzie ja kompletnie funkcjonować nie mogę. A muszę pracować, bo jakby nie patrzeć leki czy opłata mieszkania, no to jest dla mnie no trochę trudne, żeby no życie przy samej rencie to jest jednak, no jak to wiadomo. Tak?
A poza tym praca też dla pani ważny czynnik stanowi. Prawda?
Takiego. No właśnie, tylko mimo wszystko też tak. Takie objawy, które właśnie doktor mówił, mam. Jak sobie to poradzi sobie z tym? Bo ja przychodzę do domu i jest ta cisza.
Tak.
I po prostu nie mam się do kogo odezwać. Włączam telewizor, to mam wrażenie, że to jest dla mnie wielki huk, hałas i nie radzę sobie z tym.
To się faktycznie zdarza bardzo często.
Rozumiemy pytanie, pozwólmy panu odpowiedzieć.
Tak? Dobrze, to ja
bardzo panią pozdrawiamy i wszystkiego, co najlepsze życzymy.
Znaczy, to, o czym pani mówi, jest na pewno bardzo trudne, ale jeśli dobrze słyszałam, pani była z Wrocławia?
Tak, z Wrocławia.
To na pewno zdecydowanie łatwiej jest szukać wsparcia, kiedy znajdujemy się w dużym mieście.
I są pewnie jakieś grupy.
Kierunki, w jakich bym szukał, to po pierwsze, proszę zorientować się, spróbować zasięgnąć informacji, chociażby w swojej parafii, w Caritasie, u lekarza, czy istnieją grupy wsparcia.
Z tego, co kojarzę, we Wrocławiu,
ale właśnie akurat we Wrocławiu, kojarzę, jest taki ośrodek, który nazywa się Angelus. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy, tak? Który zajmuje się właśnie między innymi wsparciem osób z demencją. Świetnie. Kolejna rzecz jest taka, że grupy wsparcia można odnaleźć na przykład w internecie. Chociażby na Facebooku jest bardzo duża grupa, która nazywa się Alzheimer, otępienie starcze i tam opiekunowie dziennie publikują przynajmniej kilkanaście postów, gdzie z jednej strony opowiadają o sobie i swoich doświadczeniach, ale w tej grupie jest też kilka aktywnych osób, które są chore i które opowiadają o tym, jakie są ich doświadczenia i to, że możemy przeczytać, przez co przechodzą inni, opowiedzieć o tym, przez co my sami przechodzimy, jest miejscem, gdzie możemy znaleźć na pewno zrozumienie. Kolejne źródło, którego bym poszukał, to w wielu miastach funkcjonują wolontariusze. I wolontariusze z jednej strony mogą być dla nas towarzystwem, z drugiej strony mogą być dla nas pomocą. Trzecia rzecz, której bym szukał, to w większości dużych miast i w sporej części też mniejszych miasteczek funkcjonują dzienne domy opieki, dzienne domy pomocy. I teraz
pani pracuje, więc...
Ja wiem, ale mam tego świadomość. Natomiast najczęściej są one miejscem, gdzie faktycznie osoby już starsze, niepracujące mają szansę spędzić cały swój dzień, ale z drugiej strony są to bardzo dobre miejsca, gdzie możemy się udać, nawet kiedy my pracujemy i wiadomo, że nie będziemy tam spędzali całego dnia na zajęciach, ale najczęściej będziemy mogli tam złapać kontakt do
znaleźć środowisko,
do
jakieś
terapeutów, do specjalistów, którzy będą w stanie nam pomóc. A to, co wspomniała pani o telewizji, to, co wspomniała pani o radiu, jest faktycznie bardzo częstym objawem. Właśnie to, że światło zaczyna nas razić, że hałasy zaczynają nas drażnić i są dla nas coraz mniej zrozumiałe i ważny wtedy staje się ten kontakt jeden na jeden. Jeżeli tylko jest pani w stanie czytać, to na pewno gazeta, książka będzie lepszą pomocą niż radio, telewizja. Choć cieszymy się, że pani nas
zmienimy pani życia
słucha.
Generalnie, no bo pani powiedziała, że tak. Pani jest sama, ale to, co pan Leszek powiedział, są to pewne propozycje, które trzeba z nich skorzystać, znaczy przynajmniej spróbować znaleźć jakiś.
Na pewno, gdybym miał w dużym skrócie powiedzieć, to pierwsze swoje kroki skierowałbym, żeby zorientować się albo czy jest grupa wsparcia, która często będzie najlepszym miejscem, a te grupy wsparcia na szczęście powstają coraz częściej, albo zorientować się, czy funkcjonują organizacje wolontariackie, jak chociażby Mali Bracia Ubogich w pani mieście,
tak,
które mogłyby
panią wesprzeć.
Tak, we
Wrocławiu jest bardzo dużo. Ale tak. Panie Leszku, taka jeszcze najprostsza, pan troszeczkę już tu... Pani żyje w jakiejś parafii, w jakiejś wspólnocie parafialnej. Może we wspólnocie parafialnej są grupy właśnie, czy modlitewne, czy jakieś dyskusyjne, czy prawda, biblijne. I może trzeba szukać, trzeba być aktywnym po prostu w szukaniu informacji.
To jest o tyle bardzo dobre miejsce, że właśnie jako Fundacja Razem Zmieniamy Świat, my sporo warsztatów prowadzimy właśnie w parafiach. I bardzo często, kiedy docieramy do parafii, to właśnie dowiadujemy się, że na miejscu funkcjonują jakieś grupy, jakieś stowarzyszenia, w których można znaleźć oparcie. Jest to na pewno bardzo dobre trzecie miejsce, do którego można się udać.
To już chyba z piąte, panie Leszku,
tak,
pan
tak,
zaproponował
z trzech,
dużo.
Z trzech najważniejszych, bym powiedział. Także mam nadzieję, że uda się pani znaleźć to wsparcie.
No, ale podstawą jest pani aktywność. Niestety, tak. Nikt do pani pierwszy nie przyjdzie. Musi pani sama wykonać telefon, zobaczyć w internecie adresy. Pozdrawiamy panią jeszcze raz i odbieramy następny telefon. Halo?
Nie będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze.
Na wieki wieków. Amen.
Teresa z Chełma. Ja mam siostrę chorą właśnie na tą chorobę i zajmuje się nią córka i syn. I właśnie widzę, że właśnie robią wszystko na odwrót, jak powinni robić. Bo odsuwają jej od jakiejkolwiek, nie pozwolą jej w kuchni być, jak sami, bo gotują, czy sprzątają. Albo każą jej tam sami posprzątać, ale ona tego nie robi. I właśnie chciałabym, najbardziej prosiłabym o jakąś broszurkę, żeby im po prostu dać do przeczytania, żeby
pani
oni
Tereso,
nie robili tego, co robią.
Pani Tereso, już zrozumieliśmy, tak? Ponieważ mamy mało czasu, już pan Leszek podawał adres, pod który można napisać i dostać.
Nie mam tego.
To proszę jeszcze raz, panie Leszku.
Żeby jakiś telefon.
No prosimy bardzo, proszę zapisać.
Prosimy o telefon pod numerem 801
tak?
105 555?
Tak? 555.
Dokładnie. I ten nasz poradnik to jest
jeśli
taka porządna...
Powiedzieć,
130-stronicowa książka, gdzie znajdzie pani odpowiedzi na większość pytań i wskazówki, co dokładnie powinno się
pani
robić.
Pani tę broszurkę przede wszystkim zaproponuje dzieciom, które
tak,
opiekują
tak,
się.
Tak, dzieciom. Tak. Dlatego, że oni właśnie robią wszystko
tak,
na
tak, ale już to pani
ja
powiedziała,
tłumaczę,
mamy
to...
następne telefony. Dziękujemy pani serdecznie.
Tak,
nie możemy
dziękuję.
Powtarzać informacji,
dziękujemy,
bo
tak, dziękuję.
Sporo osób czeka na połączenie. Słuchamy? Halo? Halo?
Dla chorych w Radiu Maria.
Tak, słuchamy panią.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę panią, ja po prostu mam takie objawy, jak państwo mówicie. I... Halo?
Tak, słuchamy
tak,
panią.
I po prostu moja mama chorowała na demencję czy Alzheimera. Jedni mówili tak, drudzy inaczej. W każdym bądź razie po prostu obserwuję, mam 68 lat, obserwuję u siebie właśnie takie objawy. I też jestem osobą samotną. Podjęłam pracę właśnie w tym roku od marca, co drugi tydzień. Opiekuję się właśnie też osobą z Alzheimerem najprawdopodobniej, bo rodzina nie bardzo wie, ta osoba nawet przestała chodzić, mówić już kilka lat przestała i bardzo mnie martwi moja sytuacja, bo jak się z kimś dzielę tymi informacjami, to twierdzą, że to tak każdy ma w tym wieku, że zapomina, że ja idę coś tam zrobić w drugim pokoju, a zobaczę, że mam okno otwarte, już za bardzo
zapomina.
Zimno by zrobiło.
Proszę pani, a proszę zadać pytanie panu Leszkowi. Czy pani chciała się jakieś konkretną informację od nas uzyskać?
Tak właśnie, ja czy powinnam się już martwić i czy powinnam gdzieś zasięgnąć u jakiegoś specjalisty?
Tak, zrozumieliśmy.
W ogóle. Mhm.
Dziękujemy pani bardzo. Proszę słuchać uważnie. Pan Leszek odpowie pani, tak? Pozdrawiamy panią serdecznie.
Na pewno powinna pani próbować zasięgnąć rady lekarza
najpierw
specjalisty,
lekarza
to jest zawsze, kiedykolwiek pojawi się wątpliwość, to jest właściwy krok. Nie ma żadnego powodu, żeby z tym zwlekać, bo generalnie, jeżeli nie ma się czym martwić, otrzyma pani potwierdzenie, że nie ma się czym martwić.
Natomiast że tak jeżeli wszyscy
są,
mają.
Dokładnie. Natomiast jeżeli są jakiekolwiek zmiany, to należy reagować. Bardzo ważna rzecz jest taka, że demencja nie jest naturalnym objawem starzenia. To nie jest tak, że z wiekiem musimy zacząć funkcjonować gorzej, bo pewnie w swoim otoczeniu kojarzymy jakieś osoby, które dożywają sędziwego wieku i radzą sobie ze wszystkim cały czas bardzo dobrze. Jeżeli widzimy, że właśnie zaczynamy zapominać, że zaczynamy mieć problemy z zachowaniem równowagi, że zaczyna nas na przykład bardzo mocno razić światło, co wcześniej się nie działo.
Ale też, że porozumienie z naszymi bliskimi jest
dokładnie,
jakieś zaburzone.
Albo zaczynamy czuć w sobie na przykład jakieś tam trudne emocje, które wcześniej się nie pojawiały, jest nas bardzo łatwo zirytować. To mogą być pierwsze objawy demencji. Wtedy
Pani
na
Leszku,
pewno warto jest zacząć szukać.
Najpierw?
I kolejność dokładnie jest taka. Najpierw lekarz pierwszego kontaktu, później w drugiej kolejności
lekarz
warto poprosić o skierowanie do lekarza geriatry. I to jest taka
czego
podstawowa
pani
ścieżka.
Życzymy, żeby pani się, jak to się mówi, zebrała i poszła do lekarza.
Jak najbardziej tak.
Wszystkiego najlepszego pani życzymy. Odbieramy jeszcze jeden telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałam się uprzejmie dowiedzieć, czy będą jakieś materiały opublikowane z tego spotkania z tą Amerykanką?
Ogólnie ten poradnik, który ukazuje się właśnie 20 września, jest w ogromnym stopniu oparty na jej wiedzy. I właśnie rzeczy, które przeczytają państwo w poradniku, w dużym stopniu pochodzą właśnie z tego, czego uczy i o czym mówi Tipa Snow. Więc nawet jeżeli nie uda się pani dotrzeć do Torunia, to sporo tej wiedzy znajdzie pani w poradniku.
A telefon pani odpisała?
Proszę, tak, mam.
Dobrze.
Także proszę.
Czyli mogę zadzwonić, ewentualnie poprosić o tą książeczkę, o której pan mówił, tak?
Tak, jak najbardziej tak. Ona jest bezpłatna i wyślemy ją do pani 20 września.
Dziękujemy pani serdecznie, pozdrawiamy.
Dziękujemy. Szczęść Boże, do widzenia.
Panie Leszku, kończymy nasze spotkanie, chyba żeby nagle jakiś jeszcze telefon był. Jakbyśmy mogli podsumować?
To jest tak szeroki temat, że podsumowanie w dwóch słowach jest trudne.
Nie
ale...
mówię właściwie takiego pytania, które zadałam. No co tu mówić?
Ale to, co bym chciał chyba, żeby wybrzmiało z tego dzisiejszego dnia, to z tego im więcej wiemy, bierze się zrozumienie. A zrozumienie sprawia, że łatwiej jest nie tyle sobie z tym wszystkim radzić, ponieważ opieka, zwłaszcza w sytuacji, kiedy choroba postępuje, zawsze będzie
jest
bardzo
trudna. Tak,
ale jeżeli rozumiemy, skąd to się bierze, czasami może być trochę łatwiej powiedzieć sobie, to nie jest wina mojego taty, mojej mamy, mojej babci.
Ale też będziemy umieli postępować, włączać inne osoby.
Właśnie. Tak. Włączmy bliskich tak szybko, jak tylko możemy. I spróbujmy zrozumieć to, jak inny jest świat dla naszego bliskiego, bo wtedy będziemy widzieli, w czym tej naszej pomocy najbardziej potrzebuje. I pamiętajmy o tym, że tak długo, jak tylko może, niech robi jak najwięcej. Niech pomaga
tego,
nam jak najwięcej.
Do tej pory.
Tego, co robi do tej pory. Bo aktywność jest właściwie najpewniejszą rzeczą, która wiemy, że może spowolnić postęp tej jednak bądź co bądź nieubłaganej choroby.
Nie chcę wywoływać nowego wątku, ale jeszcze mamy minutkę, więc ostatnio bardzo dużo się mówi o aktywności fizycznej. Tak. O roli aktywności fizycznej.
Tak,
jaka ona jest ważna dla podtrzymania procesów pewnych. Tak.
Ona będzie bardzo ważna, bo z jednej strony ona będzie tym, co będzie zapobiegało i spowalniało to, że w ogóle być może te zmiany u nas się pojawią. A kiedy się pojawią, to aktywność w jakiejkolwiek postaci będzie przekładało się na to, że tą naszą sprawność zachowamy jak najdłużej. Więc nie ma właściwego momentu, żeby zacząć, bo ten właściwy moment jest już teraz.
No właśnie.
I nie ma właściwego momentu, żeby przestać, bo tak długo, jak to tylko jest możliwe, zachowanie tej aktywności zawsze będzie nam pomagać.
Tak, dziękuję bardzo. A więc wniosek z tego, wstańmy z fotela telewizorowego.
Dokładnie tak.
Odłóżmy pilot. A więc, drodzy Państwo, dzisiaj rozmawialiśmy o demencji i konsekwencjach, które wynikają z tej choroby. Naszym gościem był, jest jeszcze pan Leszek Guga, już zaprzyjaźniony z tą audycją. Proszę, panie Leszku, może jeszcze na koniec proszę powtórzyć numer telefonu, pod którym można się z wami skontaktować i adres internetowy fundacji.
Jak najbardziej. Nasz numer telefonu to 801-105-555, a adres naszej strony internetowej to damy-radę.info. Jeśli wpiszą Państwo damy radę
to
nas Państwo znajdą.
Oczywiście.
I na stronie internetowej znajdą Państwo więcej informacji o warsztatach w Toruniu 18 września, jak również o obu naszych poradnikach. I jak opiekować się osobą niesamodzielną w domu i co warto wiedzieć o chorobie Alzheimera i innych formach demencji. I bardzo Państwa zachęcam do zamówienia ich. Dowiedzą się Państwo z nich, mam nadzieję, dużo pożytecznych rzeczy, które pomogą Państwu i zrozumieć, i opiekować się.
Dziękuję serdecznie, pan Leszek Guga, psycholog. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu również za uwagę. Dziękuję tym wszystkim, którzy słuchali, którzy telefonowali. Ojcu Grzegorzowi bardzo serdecznie dziękuję za realizację programu Bycie z Nami. A za tydzień zapraszam na spotkanie z grupą, która już 20 lat temu zorganizowała świetlice dla osób z niepełnosprawnością, w ogóle z niepełnosprawnością, ale głównie intelektualną, przy parafii w Bydgoszczy. Żegnam się, życząc wszystkiego co najlepsze na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.